Psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o mopsach, buldogach i innych rasach, które przez krótki pysk mają problemy ze zdrowiem już od urodzenia. Jak radzić sobie z takim psem i czy warto go kupić? O tym opowiem już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Od czasu do czasu pojawiają się mody na konkretne rasy. Obecnie mamy na przykład modę na białe owczarki szwajcarskie, które co prawda nie są bohaterami dzisiejszej audycji, ale warto podkreślić, że mimo obiegowej opinii nie jest to pies dla każdego. Jest to duży owczarek, samce mogą dorastać do ponad 40 kilo, suczki no nieco mniej, bo 30-35. Jeżeli sami mamy 45 kg, to na pewno nie jest to pies dla nas, ponieważ nie będziemy w stanie go utrzymać. Mierzmy siły na zamiary. Niestety właściciele, wiedzeni tylko i wyłącznie pięknem wizualnym, w tym przypadku piękny biały pies podobny do wilka, no a nie konsekwencjami posiadania danej rasy, często nie spełniają wymagań, które potrzebuje ona, by dobrze się rozwijać. W przypadku owczarków są one brane jako psy kanapowe, z którymi nic nie trzeba robić poza komendą siad, łapka, waruj, spacerem i wybieganiem, a te psy wymagają bardzo, bardzo dużo. Te treningi, które są tak ważne u owczarków, nie powinny być prowadzone raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, tylko przynajmniej co drugi dzień taki porządny trening dla owczarka, no i codziennie coś z nim robimy. Jeżeli chodzi o nowe rzeczy, warto je wdrażać do takich psów raz w tygodniu, żeby po prostu te psy lepiej sobie radziły z nowymi sztuczkami. Oczywiście, jeżeli jesteśmy pod okiem profesjonalnego trenera i on zdecyduje inaczej, to trzymamy się tego, co mówi trener, moi drodzy. Oprócz owczarków mamy też na przykład rasy myśliwskie, czyli teriery, wyżły, posokowce, w tym bigle, które nie spełniają się w mieście jako znamienicie węszyciele. I takie psy, jak na przykład, nie wiem, gończy polski, mają potem problem, żeby przemierzać nasze wildeckie czy łazarskie rejony i czuć się z tym po prostu dobrze. Zbyt duża ilość psów, zbyt duża ilość aut, zbyt duża ilość zmieniających się różnych bodźców. Dla takiego psa może to być ogromny problem. I na pewno nie są to psy, które świetnie poradzą sobie w mieście, a przynajmniej nie wszystkie. Jeszcze biorąc pod uwagę psy myśliwskie, raczej aportery, mamy na przykład labradory, golden retrievery, które są brane jako świetne psy dla małych dzieci. Za sprawą wielu pomówień, wielu reklam, wielu informacji o tym, że jeżeli jakkolwiek pies ma się zająć dzieckiem, to będzie to labrador albo golden retriever. Chociaż nie mainstreamowi ludzie myślą, że dzieckiem może zająć się też pitbull albo American bully, co już w ogóle zakrawa o jakąś nie przymierzając głupotę. Natomiast oczywiście nie są to rasy, które zrobią krzywdę. Natomiast chodzi o to, że nie możemy zwalać na głowę psa odpowiedzialności za dziecko. Nie możemy go traktować jako nianie, czy jako podstawek, czy jakieś łóżeczko dla dziecka, bo często takie filmy w internecie widnieją. W każdym razie każda z tych grup ras wymaga innych aktywności, które przewodnik powinien im zapewnić poza codzienną dozą spacerów. Natomiast nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, a o innych psach. Jest bowiem grupa ras, które stały się modne tylko dlatego, że mają specyficzny wygląd. Mowa oczywiście o przedstawicielach ras krótkopyskich, a więc brachycefalicznych, na przykład buldoszków, buldogów, mopsów czy shih tzu. Psy te przez swoją wyjątkową urodę trafiają na okładki czasopism, do reklam, jako wzór na wszelkiego rodzaju komercyjne przedmioty, na przykład koszulki, kubki, case'y do smartfonów. Zabiegi te oczywiście zwiększają popularność tych zwierząt i coraz więcej pojawia się ich na naszych ulicach. Niestety ponad połowa z nich pochodzi z pseudohodowli oraz kiepskich hodowli, gdzie mnożone są dla pieniędzy, wzmacniając między sobą cechy stwarzające bardzo ciężkie problemy zdrowotne. O tych cechach będziemy jeszcze mówić, natomiast teraz opowiem, skąd się wzięła nazwa tej grupy. No, jak wiadomo, brachycefaliczny, pochodzi ta nazwa z łaciny, dotyczy ona psiej anatomii określa jeden z rodzajów budowy głowy naszych czworonogów, a istnieją trzy typy budowy czaszek. Jest właśnie brachycefaliczna z silnie zredukowaną kufą, mamy mezocefaliczną kufą średniej długości oraz takich jak owczarek australijski oraz cocker spaniel oraz dolichocefaliczna z wyraźnie wydłużoną kufą u takich ras jak na przykład harty czy owczarek coli. A brachis to krótki, cefalus głowa, tutaj oczywiście chodzi o krótki pysk w przypadku ras brachycefalicznych, czyli właśnie ową kufę. Rasy te nie powstały, moi drodzy, przypadkowo. Był to bardzo długi proces, przy którym hodowcy kładli nacisk przede wszystkim na to, by zmniejszyć część twarzoczaszki względem mózgoczaszki, tylko i wyłącznie dlatego, że taki wygląd się osobom podobał. Czyli jeżeli rodziły nam się psy, które miały krótszy pysk, one były przeznaczane do dalszej hodowli, a te psy, które miały zbyt długi pysk, były sprzedawane innym osobom z naciskiem, aby ich nie rozmnażać. I tak powstały właśnie rasy, które praktycznie tego pyska w niektórych przypadkach nie mają, do tego stopnia, że żuchwa nam wychodzi ponad wymiar i mamy tak zwany przodozgryz, czyli zęby od żuchwy wychodzą naprzód, stąd też te wszystkie kreskówkowe obrazy ras typu bulldog, na przykład jak mamy sobie bulldoga w Tomie i Jerrym, on ma tą dolną część pyska, czyli żuchwę wyciągniętą i zawsze te zęby było mu z dołu widać. Wracając do ras brachycefalicznych, zaliczamy do nich m.in. bulldogi francuskie, angielskie, dogi de Bordeaux, Boston Terriery, mopsy, gryfoniki, bullmastiffy, boksery, szarpeje, ale również takie rasy jak kawaliery, shih tzu, chihuahua czy yorki. Każdy z tych psów ma w sobie coś niesamowitego, coś czym przeszli właściciele kierują się przy ich wyborze. Wielkie oczy, krótki pyszczek są często uznawane przez ludzi za rozczulające, a sama budowa czaszki z wyglądu wydaje się bardziej ludzka niż psia, stąd pewnie tak duży marketingowy popyt na uwiecznianie wizerunków tej rasy na różnego rodzaju produktach. Wyhodowanie psów o takim wyglądzie niesie za sobą oprócz psiego wyglądu także jego nieprzyjemne konsekwencje. I tutaj zanim o tym powiem, wspomnę, że Holandia jest krajem w Europie, który w tym roku zakazał hodowli ras krótkopyskich, takich jak mops, bulldog angielski i francuski, Boston Terrier, Bull Terrier, Shih Tzu, Boxer i Dog de Bordeaux. Ukarano już jednego z hodowców, a karnie są małe, bo od 1500 euro do 9000 euro. Co ciekawe, oprócz psów mamy także koty ras brachycefalicznych. Są to takie rasy jak perskie, egzotyczne, himalajskie, brytyjskie, krótkowłose, i szkockie foldy. Koty w przeciwieństwie do psów były hodowane tylko i wyłącznie dla wyglądu, a problemy zdrowotne kotów krótkopyskich bardzo często są podobne do psich odpowiedników. A na jakie problemy narażone są zwierzęta od nadmiernie krótkiej kufie? O tym porozmawiamy tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Na jakie problemy narażone są zwierzęta o nadmiernie krótkiej kufie? Mowa tutaj o psach i kotach. Są to problemy z oddychaniem oraz niestety też czasami niedotlenienie. Bardzo zła jakość snu, bardzo duże problemy dentystyczne, problemy żołądkowe, częste stany zapalne skóry, problemy związane z oczami, zaburzona termoregulacja, czyli łatwe przegrzewanie się. Te problemy oczywiście nie biorą się znikąd, są spowodowane przez szereg deformacji fizycznych powstałych na skutek bezmyślnego tworzenia tych ras tylko ku uciesze człowieka. Tutaj nie było myślenia o jakiejkolwiek użytkowości, moi drodzy. Wszystko zostało zrobione dla wyglądu psa. I teraz po pierwsze i najważniejsze, skąd się biorą te przykre problemy? Zbyt wąskie nozdrza. Co powoduje ta wada? Po pierwsze trudność z oddychaniem oraz charczenie i chrumkanie u niektórych osobników. Jest to cecha, na którą zwraca uwagę zdecydowanie za mało właścicieli, szczególnie buldoszków, mopsów, shih tzu, a przede wszystkim już można powiedzieć tych mopsów, ponieważ one tak naprawdę tą czaszkę mają zmienioną najbardziej. I bardzo istotne jest to, żeby jeżeli macie którąś z tych ras, w przypadku kotów również to Was dotyczy, ponieważ u nich również pojawiają się zbyt wąskie nozdrza. Czasami płatki nosa są zbyt duże, ale one też te nozdrza blokują, moi drodzy. Dlatego powinniście zapytać się swojego weterynarza, czy wasz pies lub kot nie wymaga specjalnej plastycznej operacji, dzięki którym będziecie w stanie, dzięki tej operacji będziecie w stanie troszeczkę poszerzyć ten kanalik nosowy i wasze zwierzę będzie w stanie normalnie oddychać, jeżeli weterynarz oczywiście zadecyduje, że faktycznie taka operacja jest potrzebna. Jeżeli zastanawiacie się sami, warto poszukać też w internecie, są tam grafiki, dzięki którym możecie sprawdzić, czy faktycznie nozdrza waszego psa lub kota są mocno zasklepione. No i jeżeli podejrzewacie, że tak jest, no to koniecznie udajcie się na konsultację weterynaryjną. Jest to wada, którą w 100% można zoperować, jeśli nie ma jakichś innych przeciwwskazań. No i taki zabieg bardzo poprawia jakość życia psa lub kota, szczególnie podczas wysiłku, no a w przypadku psów i też kotów, które wychodzą na zewnątrz, upału. Druga sprawa to przerost podniebienia miękkiego. Problem ten dotyka przede wszystkim właśnie tych ras, no ale nie tylko. Polega on na zbyt długim podniebieniu, miękkim, dotykającym i zatykającym krtani. Nasz czworonóg nie jest w stanie normalnie nabrać powietrza do płuc w tym przypadku, no i w momentach wysiłku fizycznego dochodzi do rozwoju silnej duszności, co może doprowadzić nawet do omdleń spowodowanych niedotlenieniem mózgu. No i to wygląda bardzo, w cudzysłowie, prozaicznie. Po prostu pies na chwilę się wyłącza, na chwilę się kładzie. Biega i nagle się kładzie. W przypadku kota również bardzo intensywnie gdzieś tam dzikuje i nagle się kładzie albo siada i wygląda, jakby był bardzo przestraszony. Tak mogą wyglądać już takie początkowe objawy niedotlenienia. Według lekarzy weterynarii wada u psów w starszym wieku może predysponować do rozwoju zastojnowej niewydolności serca prawego. Jeżeli wpiszecie w jakąś przeglądarkę frazę z przerost podniebienia miękkiego, no to zobaczcie szereg filmów obrazujących, jak to wygląda, szczególnie u psów. Warto wiedzieć, że nie zawsze przerost tej tkanki od razu powoduje utratę przytomności. Trzeba zwrócić uwagę już to na pierwsze objawy związane właśnie z tym przerostem podniebienia miękkiego. I zwężenie dróg oddechowych powodujące utrudniony przepływ powietrza najczęściej objawia się poprzez chrapanie, szybsze męczenie się zwierząt. No i potem mamy takie objawy faktycznie, które wcześniej wymieniłam przy bardzo wysokiej aktywności. Poza tym, jeszcze tutaj przechodząc na chwilę do kotów, jeżeli wydaje Wam się, że nie ma takich problemów u kotów, no to też niestety są warto w razie, gdyby uraz brachycefalicznych zdarzyło się Wam słyszeć częste chrapanie, takie wręcz dziwne chrapanie, trochę jakbyśmy przez balon wylewali wodę, to wtedy warto jest iść do weterynarza, bo każde dziwne dźwięki mogą świadczyć o tym, że niestety te drogi oddechowe nie są do końca drożne. Poza tym pojawiają się takie sytuacje jak niedorozwój tchawicy i tutaj również mamy problemy z oddychaniem. Mamy nadmiernie stłoczone zęby, co może powodować powstawanie zębów przetrwałych oraz trudności w pobieraniu pokarmu. Co to są, że zęby przetrwałe? No to bardzo często widzą osoby, które mają szczeniaczki i potem szczeniaczkowi niby te zęby wypadają, niby wychodzą nowe, ale nagle patrzymy, a koło kła pojawia się mały kieł. I to nie jest tak, że on sobie wyrósł, on po prostu nie zdążył wypaść. To jest właśnie ząb przetrwały. I jeżeli widzicie takie zęby przetrwałe, koniecznie do weterynarza, bo zostawianie takich zębów przetrwałych może doprowadzić nawet do problemów z zębami tymi stałymi. Może spowodować to tyle, że jeżeli już po kilku latach zdecydujecie się pojechać do weterynarza, żeby coś z tym zrobić, bo faktycznie koszt usunięcia takiego zęba u dorosłego psa może być trochę wysoki, wysoki, to jest około 800 zł, no to stwierdzicie, weterynarz wtedy stwierdzi, już niestety nie mamy czego ratować, bo dorosły ten nie mleczny, tylko stały ząb też jest tutaj zainfekowany jakąś próchnicą i najlepiej jest go wyrwać, bo ona sięga aż do korzenia. Także jeżeli macie ten problem u swojego psa, nawet dorosłego, warto jest jechać z tym do weterynarza. Poza tym pojawiają się nam zbyt płytkie oczodoły, które mogą doprowadzić do wypadania gałek ocznych. No i takie umieszczenie oczu wpływa też na umiejętność rozpoznawania obiektów znajdujących się bezpośrednio przed psami. Często prowadzi to do zachowań kompulsywno-obsesyjnych, czyli gonienie much albo cieni. U kotów też może się to oczywiście pojawiać. No i niestety z takim psem, który ma bardzo mocno wysklepione oczy, raczej nie chodzimy na wybiegi, moi drodzy. Raczej nie zapewniamy mu biegania w wąskich przestrzeniach, ponieważ jeżeli on się uderzy w głowę, no to faktycznie niestety może dojść do wypadnięcia tych gałek ocznych. To nie jest tak, że on sobie idzie spokojnie i nagle mu oko wypadnie, tylko to z reguły jest zrobione przypadkiem siłowo, czyli dwa psy, które się gdzieś tam zderzą, czyli pies, który wpadnie przypadkiem w ścianek, czyli pies, który na przykład spadnie ze schodów albo się poślizgnie i spadnie z kilku schodów. Na takie rzeczy musimy zwracać uwagę, jeżeli mamy psa rasy brachycefalicznej, nawet jeżeli nam się wydaje, że z oczami wszystko jest okej. Okay. Jakie inne problemy są spowodowane przez deformacje fizyczne u tych ras? Bezsenność związana z ciągłym chrapaniem, łapaniem powietrza, no i pojawia się też bezdech senny. Pies powinien mieć zapewnione, moi drodzy, od 10 do około 16 godzin snu na dobę. Jest to cecha osobnicza, też to zależy od wieku psa. Czworonogi nie śpią tylko w nocy. Potrzebują odpoczynku też w dzień, dlatego bardzo ważne jest respektowanie momentów, w których śpią. Sen ma dwie fazy. W pierwszej dochodzi do regeneracji komórek mózgowych, a w drugiej zaś odbudowują się komórki ciała. Czyli sen odpowiada zarówno za komfort fizyczny, zniwelowanie zmęczenia oraz psychiczny, czyli ukojenie nerwów. Psy raz z krótką kufą, które cierpią często na trudności z oddychaniem, nie mogą pozwolić sobie na sen bez zmartwień. Zwierzęta te często budzą się, co jest spowodowane zablokowaniem tchawicy oraz nozdrzy i niestety chwilowym niedotlenieniem. Ciągłe wybudzanie oczywiście przekłada się na jakość snu u takiego zwierzęcia, a psy te mniej odpoczywają, przez co zwykle mają osłabioną odporność fizyczną oraz są bardziej narażone na problemy behawioralne. Bezdech senny związany ze zdeformowaną budową tkanek gardła i nosa u ras brachycefalicznych polega na powtarzającym się ograniczeniu przepływu powietrza podczas snu wskutek blokowania górnych dróg oddechowych oraz opadania zwiotczałej tkanki odcinka dróg oddechowych w gardle, co z kolei powoduje głośne chrapanie, chwilowe wybudzanie, niedotlenienie i podwyższone ciśnienie krwi. Bezdech senny powoduje zwiększoną senność podczas dnia, obniżenie jakości życia, jest też związane ze zwiększonym ryzykiem zawału serca i niewydolności sercowej. Poza tym pojawiają się zaburzenia w oddychaniu i pobieraniu pokarmów, które są też przyczyną chorób przełyku, żołądka, płuc i wielu innych narządów, które na skutek zwiększonego ciśnienia i niedostatecznej ilości tlenu przestają funkcjonować prawidłowo. No a krótki pysk i często przerośnięty język są również odpowiedzialne za przewlekłe przegrzewanie się zwierzaka, gdyż zianie jest naturalnym systemem chłodzącym psa. No, o termoregulacji tych raz i jeszcze dzisiaj opowiem. W każdym razie wszystkie wyżej wymienione objawy składają się często składają się na częstą dla tej rasy przypadłość, czyli tak zwany syndrom brachycefaliczny. Rasy predysponowane do tego syndromu to przede wszystkim buldożki, buldogi i mopsy, ale również shih tzu i kilka innych, które wcześniej wymieniłam. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że według wielu badań weterynaryjnych ten zespół objawów chorobowych ma bardzo duży wpływ na jakość życia psa. Czworonogi silnie dotknięte tym schorzeniem nie wykazują normalnych aktywności, takie jak spodziewalibyśmy się po psie, a w zamian są ospałe, apatyczne i leniwe, albo wręcz przeciwnie, nadmiernie pobudzone, energiczne i hałaśliwe. No i zobaczcie, bardzo często takie cechy, no jest to jakby, są to cechy główne tych ras, które są opisywane, czy to przez osoby, które je hodują, czy to przez osoby, które miały kilka takich psów, a to nie jest normalne, że te psy są zbyt pobudzone, są zbyt energiczne, są ciągle szczekające. Chociaż w filmikach różnych w internecie możemy zauważyć, że niektórych ludzi to faktycznie śmieszy, że te psy takie są. I oczywiście ma do tego prawo, natomiast musimy brać pod uwagę też to, że to nie jest normalne. I też nie jest normalne to, że są ospałe, że ciągle puszczają bąki, że są apatyczne, że leżą cały czas na kanapie. No bo mamy albo takie buldogi na przykład, albo takie buldogi. Albo takiego, którego widzimy na kanapie, który się ślini, gdzieś tam widać, że jest zmęczony cały czas, albo mamy takiego, który po prostu cały czas biega i szczeka. Wszystkie te cechy często są brane za sympatyczne domeny rasy, a nie za problemy psychiczne. Dlatego jest ta audycja, żebyście zwrócili na to, moi drodzy, uwagę, bo jak sami zauważyliście przed momentem, tych problemów jest po prostu co niemiara, jest ich ogrom. Zobaczcie, od bezsenności, przez niedorozwoje różne, jeżeli chodzi o tchawice, niedorozwoje, jeżeli chodzi o gdzieś oczodoły, oczy, zbyt płytkie są to oczodoły, nadmierne stłoczenie zębów, mamy problem z przerostem niektórych elementów podniebienia, mamy problem z nosem, który jest zupełnie inny niż u normalnych psów. Porównajcie sobie, jeżeli nie wiecie nic o tych rasach, albo jeżeli na przykład interesujecie się tą rasą, chcielibyście kupić którąś z tych ras brachycefalicznych, porównajcie sobie z przodu i z boku pysk owczarka niemieckiego i pysk właśnie takiego psa rasy brachycefalicznej. Co ciekawe, część odpowiedzialna za węszenie u takich psów jest kilkakrotnie mniejsza. Ta część w nosie, która odbiera zapachy, jest kilkakrotnie mniejsza, dlatego te psy nie lubią węszyć, nie mają na to ochoty. Zresztą też ich cechy fizyczne nie pozwalają im pobierać w taki sposób powietrza i cieszyć się, jak u innych psów, i cieszyć się właśnie tym węszeniem. Dlatego tutaj bardzo musimy zwracać na to uwagę. Teraz czas na krótką przerwę, a tuż po niej opowiem, jak pomóc psom z tendencją do nadpobudliwości.
Psy, koty i inne kłopoty.
Zanim powiem, jak pomóc psom ras brachycefalicznych z tendencją do nadpobudliwości, muszę dodać to, że bardzo ważne jest, aby powiedzieć w tym momencie, że stres, aktywności fizyczne, intensywna zabawa albo pobudzenie mogą powodować u psów z tym zespołem, czyli z problemem, z syndromem brachycefalicznym, silne niedotlenienie. To już wspomniałam, ale w trakcie takich sytuacji bodziec negatywny, czyli niedotlenienie, trudności w oddychaniu, jest skorelowany z odczuciami pozytywnymi, czyli podekscytowaniem i zabawą. A dodatkowo, co dodatkowo zwiększa pobudzenie u zwierzęcia, no i ma znaczne konsekwencje dla zdrowia i jego zachowań, czyli behawioru. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby właśnie zapobiegać tej nadpobudliwości. Pierwsza rzecz, jak można pomóc, to pomoc weterynaryjna. Jeżeli mamy buldoga czy innego psa rasy brachycefalicznej, który ewidentnie ma problem z wysokim pobudzeniem, pierwsza rzecz, jeżeli tego wcześniej nie zrobiliśmy, jest pomoc weterynaryjna. Pójście do weterynarza, który zajmuje się tymi rasami, i zapytać go, czy jest wszystko drożne, czy nos jest drożny, czy kanaliki są odpowiednio szerokie w nosie, czy jest wszystko w porządku z jego tchawicą, czy mamy wszystko w porządku z podniebieniem, czy można coś pomóc mu z oczami, czy serce jest zdrowe, bo to też jest bardzo istotne, żeby serce badać u takich ras, bo też często mamy problemy z sercem. Dlatego jeżeli zrobimy wszystko, co powiem poniżej, ale nie pomożemy psu weterynaryjnie, no to możemy niestety. Tutaj trochę będzie to jak walka z wiatrakami, bo będziemy robić wszystko, a pies i tak będzie się stresował, i tak będzie nadpobudliwy. Czyli pierwsza pomoc to pomoc weterynaryjna i wszystkie potrzebne zabiegi. Druga sprawa to nauka odpoczywania, czyli nie możemy takiemu psu zapewniać codziennie tylko i wyłącznie aktywności fizycznych. Biorąc pod uwagę to, on to lubi, tak? On to lubi, on lubi sobie pobiegać i to jest jego takie, no, taki, on ma taki charakter, on tak lubi. Nie, moi drodzy, on tak nie lubi, on nie ma takiego charakteru, tylko on po prostu inaczej nie potrafi. Więc nauczmy go odpoczywać. Zapewnijmy mu aktywności węchowe, zapewnijmy mu spokojne spokojne momenty. Nie budźmy go, kiedy śpi, bo to jest też bardzo ważne, bo pieski, które śpią, są słodkie i bardzo często do nich podchodzimy. Nie róbmy tego. Poza tym zapewnijmy psu gryzaki, żeby on mógł chociaż w taki sposób też spełnić swoje potrzeby fizyczne i takie związane gdzieś tam z rozładowaniem napięcia. Natomiast nie powinny być to gryzaki takie jak piłka gumowa, taka z grubej gumy, czy cokolwiek, na czym pies będzie pompował te mięśnie, ponieważ to też będzie powodowało jeszcze większe pobudzenie, a w przypadku jakichkolwiek problemów z agresją będzie jeszcze bardziej powodowało zwiększenie siły mięśni, a co za tym idzie, siły uchwytu. Poza tym musimy zrozumieć potrzeby tego psa, by obniżyć jego stres. Uczymy się tego, czego pies nie akceptuje i tego, co bardzo lubi, i zapewniamy mu to. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę te rzeczy, które są dla psa faktycznie odstresowujące, a nie jeszcze bardziej pobudzające. Nie chcę tutaj słyszeć czegoś takiego: mój pies najbardziej lubi piłkę, więc skoro pani powiedziała, że żeby obniżyć stres, trzeba psu zapewnić to, co bardzo lubi, to ja teraz będę mu rzucał jeszcze częściej piłkę. Nie, to nie są psy, które powinny w ogóle gonić piłkę. Od tego zacznijmy. To nie są psy, którym powinniśmy zapewniać pobudzenie w postaci codziennych wizyt na wybiegu i wybiegiwania psa, bo to wcale mu nie pomoże. Bądźmy konsekwentni w naszych działaniach, czyli jeżeli przez pierwszy tydzień, dwa nasze nauki odpoczywania, zapewnienie gryzaków i gdzieś tam spełnienie potrzeb psa nie działają, idźmy to dalej w zaparte. A jeżeli mamy problem z tym, jakie zabawy węchowe ewentualnie tu zapewnić, jak nauczyć psa odpoczywania, jak zapewnić odpowiednie dla psa gryzaki, bo nie każdego gryzaka taka rasa brachycefaliczna może zgryzać, to po prostu umówcie się na wizytę do weterynarza najpierw, a potem do behawiorysty, żeby behawiorysta też odpowiedni plan działania wam rozpisał. Teraz troszeczkę o tym wysiłku fizycznym i o termoregulacji, która u ras brachycefalicznych jest bardzo kiepska z powodu ich budowy ciała. A poza tym, w ogóle jeżeli chodzi o psy, umiejętność zjajania, czyli tego oddychania głębokiego, pozwala psom na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała oraz ochronę przed przegrzaniem, do czego doszłoby bardzo szybko latem w trakcie wysokich temperatur. Pies posiada gruczoły potowe wyłącznie między palcami, takie, które są w stanie gdzieś zapewnić mu troszeczkę ulgę, zatem nie może on regulować ciepłoty swojego ciała poprzez pocenie się, bowiem jest ono zbyt znikome. Tutaj oprócz silnie ukrwionych uszu oraz okolic pyska, z pomocą przychodzi też właśnie to głębokie oddychanie, dyszenie. Pies w ten sposób pozbywa się z wnętrza ciała nadmiaru gorąca i nabiera haustu chłodniejszego powietrza, czyli jest to swoista wentylacja. W termoregulacji dużą rolę odgrywa jama nosowa, ponieważ powierzchnia małżowin nosowych zapewnia miejsce do parowania, wspomagając ten proces. W przypadku ras brachycefalicznych wiemy, jak wygląda ten nos i wiemy, że tutaj też jest to problemowe, bo fizjologia ras brachycefalicznych powoduje, że nie są one w stanie radzić sobie dobrze z przegrzaniem. Mamy skróconą jamę nosową, krótkie małżowiny nosowe, małą powierzchnię parowania i termoregulacji, plus słabe oczyszczanie i nawilżanie powietrza, ponieważ pojawiają się też problemy z płucami, i wiecznie wysuszony nos. Dlatego psy cierpiące ze względu na nieprawidłową budowę czaszki mają o wiele niższą tolerancję na wysiłek fizyczny, a odpoczynek po nim zajmuje im naprawdę dużo czasu. Dużym problemem dla tych ras są też upały. Trudność w łapaniu oddechu, przeciążenia serca, bardzo szybkie przegrzewanie i bardzo szybki względem innych ras udar słoneczny. W związku z tym spacery z takimi psami powinny odbywać się wcześniej rano albo wieczorem. Każdorazowo na spacer powinniśmy mieć ze sobą butelkę wody dla psa. Spacer popołudniowy powinien odbywać się tylko na zasadzie wyjścia na załatwienie potrzeb. Musimy uważać na to, aby asfalt nie był rozgrzany. I nie pozwalamy psu na szaleńcze gonitwy na słońcu. Zdecydowanie zalecany jest tutaj spokojny spacer. To oczywiście dotyczy głównie upału, ale jak sobie pomyślicie o tym, co przed chwilą powiedziałam, to dotyczy to też innych spacerów, na przykład w cieplejsze dni, kiedy mamy temperaturę 15-20 stopni i na przykład zaczyna w pewnym momencie słońce świecić, to też dla takich psów będzie problem. Jeżeli chodzi o pielęgnację, Tutaj możemy wymienić takie rzeczy jak oczywiście zęby, skórę, oczy. Jeżeli chodzi o zęby, muszą one być myte, ponieważ u tych psów przez stłoczenie zębów dochodzi bardzo często do problemów z ich wypadaniem. Dlatego możemy zastosować pastę enzymatyczną albo konkretne waciki, takie chusteczki specjalne z płynem, który też pomaga w pielęgnacji. W przypadku skóry musimy pamiętać o nadmiarze skóry na głowie, głównie wokół pyska, co powoduje charakterystyczne pofałdowanie skóry występujące u tych ras. Takie ułożenie skóry predysponuje te zwierzęta do wystąpienia odparzeń wewnętrznych fałdów, co z kolei powoduje namnożenie się w nich bakterii i występowanie zapaleń. Dlatego jeżeli mamy na przykład buldoga, buldożka czy mopsa, musimy przynajmniej raz w tygodniu robić oględziny skóry zwierzaka. To dotyczy też dogów de Bordeaux, to czasami dotyczy też kane corso. Powinno się przemywać, odkażać i osuszać fałdki skóry w miejscach, gdzie są najbardziej narażone na oparzenie. Nie wspomniałam o szarpejach, które tych fałdek mają w sumie najwięcej. Jeżeli zauważymy początki odparzeń, takie miejsca możemy posypywać delikatnie suchą, zieloną glinką. Glinka kojarzy się raczej z maseczkami na twarz, natomiast sucha również ma działanie odkażające. Dodatkowo dzięki niej skóra przestaje swędzieć, co przynosi psu ulgę. No i jest ona naturalna, możemy ją dostać w dobrych drogeriach albo przez internet. Jeżeli chodzi o oczy, zwracamy uwagę na pielęgnację, ponieważ u tych ras często mamy problemy z trzecią powieką. Mamy albo zawijanie trzeciej powieki, mamy coś, co określamy jako cherry eye, czyli wiśniowa powieka, czyli wypadanie tej trzeciej powieki, oraz mamy do czynienia z niedrożnością kanalików łzowych. Dodatkowo, ponieważ oczy są płytko osadzone, psy tych ras często cierpią z powodu uszkodzenia rogówki, ale też świądu, zapalenia rogówki oraz zespołu suchego oka. W przypadku tych psów bardzo ważna jest też dieta. To jest ostatni tak naprawdę bardzo duży punkt. Po pierwsze, ze względu na predyspozycje genetyczne oraz skłonność do męczenia się podczas wysiłku fizycznego, bardzo ważnym czynnikiem profilaktycznym jest niedopuszczenie do otyłości. A zdarzyło mi się widzieć piękne, niegrube buldożki, które wręcz były, można powiedzieć, takimi atletami, natomiast naprawdę jest to 1/10. Bez względu na wybór modelu żywienia, czy to będzie dieta domowa, karma sucha, karma mokra, czy też barw, ilość pokarmu, jego kaloryczność oraz ilość składników odżywczych muszą być dostosowane do masy ciała psa, fazy jego wzrostu i dodatkowych aktywności fizycznych. Nie możemy dawać buldożkowi tyle karmy, jeżeli on ma 15 kilo, co dajemy 15-kilogramowemu Whippetowi, bo to jest zupełnie inna potrzeba, moi drodzy. Whippet cały czas biega, jest w pełni sił, nie jest cały czas wykończony i też jest mu potrzebne o wiele więcej, na przykład węglowodanów i tłuszczu względem tego, ile potrzebuje buldożek. Dlatego warto jest tutaj zasięgnąć po poradę dietetyka. Ze względu na skłonności do pojawienia się u tych ras stanów zapalnych, konieczne jest uwzględnienie w diecie kwasów tłuszczowych nienasyconych. Kwasy te pomagają w leczeniu albo łagodzeniu objawów różnych schorzeń i chorób, na przykład łuszczycy, na przykład pomagają w leczeniu atopowego zapalenia skóry czy egzem. Dieta powinna być też urozmaicona, czyli to nie jest tak, że bierzemy sobie jedną karmę i całe życie pies dostaje tylko tą karmę, żadnych gryzaków, żadnych smakołyków, niczego, bo tak zalecono, żeby ten pies nie tył. Nie, jest mu potrzebna urozmaicona, ciekawa dieta. Można czasami podawać mu warzywa w niewielkich ilościach i najlepiej gotowane, ponieważ z takich odzyska najwięcej minerałów. Można czasami dawać, jeżeli pies nie ma oczulenia na laktozę, trochę jogurtu. Tu można podawać różnego rodzaju elementy typu surowe czy gotowane mięso niesolone. Takie rzeczy będą na pewno też dobrze wpływały na florę bakteryjną w żołądkach i jelitach, przede wszystkim w jelitach oczywiście, w jelitach psów. No i też uważamy na zbyt dużą ilość przekąsek, bo może to prowadzić do otyłości, tak? No to są najczęściej nasze oczka w głowie, takie psy, szczególnie jeżeli bierzemy taką rasę, która no przypomina człowieka. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie można takiego psa przekarmiać. No a dodatkowo komercyjne przekąski dla psów zawierają głównie dwa składniki, które sprawiają, że są to produkty wysokoenergetyczne. Są to węglowodany oraz tłuszcze, których zadanie polega na poprawie smakowitości takiego jedzenia. I tutaj też taka mała ciekawostka. dlaczego nasz pies lubi karmy, w których jest dużo węgli, czyli takie, w których jest dużo zbóż i tak dalej, ponieważ są one wzbogacane też dodatkowo o słodziki, o takie elementy typowo cukrowe, żeby psy po prostu chciały je jeść, więc można powiedzieć, że jest to trochę taki McDonald's. Podobnie tak jak tutaj te komercyjnie produkowane przekąski. Jeżeli idziemy na jakikolwiek fast food, do jakiejkolwiek restauracji fast foodowej, no to musimy się liczyć z tym, że nie jest to jedzenie, które jest w pełni zbilansowane i oprócz tego musimy zjeść coś innego i można to jeść, ale tylko w niewielkich ilościach i tak samo jest w przypadku psów. Nie jest to zakazane, ale nie warto podawać tylko i wyłącznie tych przekąsek. No i dużo lepiej jest podawać coś, co samemu zrobimy, na przykład możemy ugotować podroby, w niewielkiej ilości możemy ugotować różnego rodzaju mięso, możemy zrobić z tych podrobów na przykład wątróbkowe ciasteczka dla psów, no i to też będzie dla takiej rasy o wiele lepsze niż komercyjne przekąski. Jeszcze raz podkreślę. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami. Zapraszam Was w każdy wtorek i czwartek na Fakty ze Świata Nauki. No i zapraszam Was też oczywiście za tydzień, jak zwykle po 8 na godzinną audycję Psy, koty, inne kłopoty. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.